Jesteśmy na zamku w Łańcucie, Muzeum Zamek w Łańcucie, jedna z najpiękniejszych rezydencji arystokratycznych w Polsce.
No i oczywiście, że jeżeli człowiek znajduje się w takim miejscu, to od razu myśli sobie o przeszłości i chętnie przeniósłby się do jakiegoś bardzo konkretnego, nie wiem, fragmentu czasu, który łączy się z tym zabytkiem. My pomyśleliśmy dzisiaj, że zaproponujemy Państwu taką podróż 100 lat wstecz. No, wyobraźmy sobie, że jest rok 1926. Jak zamek wtedy funkcjonował? Jak mieszkańcy radzili sobie na przykład z zimą? Może była mroźna i śnieżna, może nie. Myślę, że te różne aspekty funkcjonowania zamku, ale także Łańcuta są ciekawe i chcielibyśmy właśnie taką podróż w czasie Państwu zaproponować.
Będziemy się przebierać?
Spróbujemy? Czemu nie? Przedstawiamy Państwu nasze gościnie, pani Joanna Klus, kierownik działu historii miasta. Witamy, dzień dobry.
Dzień dobry.
I pani Edyta Kucaba-Łyszczek, kustosz, kierownik działu edukacji muzealnej.
Kłaniamy się. Dzień dobry, witam serdecznie.
Nie było nas na świecie, nikogo z nas, ale próbujmy sobie to wszystko wyobrazić, trochę podywagować, a może trochę pospekulować nawet. Jak to wszystko mogło wyglądać? Taka zima 100 lat temu, czy raczej ostra, śnieżna i mroźna?
Właściwie pogoda była zmienną również 100 lat temu i były bardzo mroźne zimy, co stawało się problemem, jeśli chodzi o komunikację, bo nawet pociągi zatrzymywały się na trasach i nie dojeżdżały i oczywiście przy dużych mrozach ciężko było je ogrzać. Natomiast w zamku już 100 lat temu żadna pogoda nie była straszna, dlatego że działało tutaj bardzo sprawnie centralne ogrzewanie. I temperatura średnio wynosiła 17,5 stopnia na korytarzach, natomiast w apartamentach była znacznie wyższa. Ale oczywiście sami właściciele w latach 20. to już Alfred Antoni Potocki, nie mieszkali tutaj na pierwszym piętrze, ale mieszkał Alfred Antoni w pawilonie bibliotecznym, na parterze miał swoje mieszkanie. Natomiast jego matka Elżbieta z Radziwiłłów-Potocka mieszkała w tak zwanym apartamencie przy telefonie, który znajdował się tam, gdzie dzisiaj znajduje się szatnia.
Chociaż wie pani, wyobrażam sobie, że ogrzanie tak potężnej kubatury to jest duże wyzwanie, ba, finansowe, nie mówiąc, że i organizacyjne, nawet jeżeli jest centralne ogrzewanie.
Tak, ale musimy pamiętać o tym, że Łańcut funkcjonował tak jak angielskie rezydencje wiejskie, czyli country house, a to oznacza, że on pod każdym względem musiał być samowystarczalny, dlatego że był z dala od dużych ośrodków miejskich, co oznacza, że musiał korzystać z własnych zasobów, głównie z drewna, z lasów, ale też to nie oznacza, że nie używano węgla kamiennego. Podobnie było z wodą, też musiał być samowystarczalny, więc zbudowano potężny wodociąg, pierwszy w roku 1890, który czerpał wodę ze studni znajdujących się w pobliżu zamku, ale nie były wystarczające. 6 godzin trwało napełnianie zbiorników retencyjnych w wieżach zamkowych, aby można było się wykąpać. Natomiast w roku 1893 do zamku doprowadzono wodociąg o długości 25 km z Pogórza Dynowskiego. My jesteśmy w tym momencie na Pogórzu Rzeszowskim, a więc około 100 metrów różnicy. I woda pod własnym ciśnieniem spływała właśnie tutaj, w ciągu 30 minut napełniały się zbiorniki.
No to pytanie następne i myślę logiczne, ile osób było zaangażowanych w utrzymanie właśnie w takiej kondycji temperatury, wody i wszystkiego?
Żeby Państwo mogli się wykąpać.
Na przykład.
To znacznie zmniejszało liczbę służby. Wszystkie te udogodnienia, które pojawiły się w okresie II rewolucji przemysłowej, czyli w drugiej połowie XIX wieku, wzorem właśnie rezydencji angielskich, dlatego że rezydencje francuskie nie stanowiły takiego punktu odniesienia, bo wtedy już mówiliśmy tylko o burżuazji, głównie o burżuazji we Francji, nie tylko, ale głównie, która nie mogła być siłą rzeczy wzorcem dla arystokracji. Natomiast wzorując się na rezydencjach angielskich, gdzie właśnie wprowadzono wszystkie unowocześnienia, czyli centralne ogrzewanie, oświetlenie elektryczne, bo Potoccy, aby mieć światło tutaj w zamku w 1906 roku, zbudowali własną elektrownię i właściwie działało oświetlenie, cały system oświetlenia działał, jak został zbudowany dla dużego zakładu przemysłowego, potężne ilości kabli idących ziemią, oczywiście w samym zamku również. W sumie siłą rzeczy w latach 20. ta liczba służby, kiedy pojawiły się inne, ciekawsze też formy zatrudnienia już, to była nieduża, było około 20 osób. W majątku nieco więcej, bardzo duża liczba pracowników sezonowych, ale w samym zamku około 20 do 30 osób i ta liczba służby stopniowo się cały czas zmniejszała.
Drogie panie i drogi Adamie i drodzy słuchacze, to może spróbujmy sobie wyobrazić, co w tym momencie po godzinie 10 mogło się dziać w zamku.
Drugie śniadanie,
drugie
kawa.
Drugie śniadanie, właśnie. Co tu się działo? Czy tu był ruch? Czy było krzątanie się? Czy sprzątanie już ze stołu, przy którym notabene
dzieci wróciły
stoimy?
Z ferii, czy jeszcze...
Nie było dzieci. Ostatnie dzieci w zamku urodziły się w roku odpowiednio 86 i 80, no już nie w zamku, ale w Wiedniu w 89, Alfred w Łańcucie, Jerzy w Wiedniu. Powiedziałabym, że wiem niemal dokładnie, co działo się w...
Bardzo proszę.
100 lat temu. Otóż dwa dni temu Jerzy Potocki wyjechał do Paryża. Kilka dni wcześniej wyjechała jego matka również do Paryża, a następnie do Madrytu, gdzie miała spędzić Wielkanoc. Alfred Potocki przygotowywał się do wyjazdu do Londynu i zamek był przygotowany do zamknięcia. Tuż przed, w okolicach 15 wrócili z polowania w Julinie, gdzie przyjmowali gości, bracia Potoccy. Natomiast zamek przygotowano do zamknięcia, czyli przykrywano wszystkie meble tkaninami na czas nieobecności gospodarzy. Do Łańcuta Alfred wrócił w kwietniu 1926 roku.
Takie przedłużone ferie.
Polował w Anglii, kupował konie do stajni zamkowych dla matki, dla siebie i dla swojego brata Jerzego. Jerzy najpierw wyjechał, powiedziałam, że do Paryża, ale najpierw wyjechał do swojego majątku w Pomorzanach. A co się działo w kwietniu? W kwietniu wreszcie rozpoczęły się prace w ogrodach, ale już w lutym przyszły pierwsze rzeczy do ogrodów. Natomiast w kwietniu rozpoczęły się prace w ogrodach, przekopano całe partery między parkiem a stajniami, posadzono drzewa i oczekiwano na dostawę trawy z Francji. Odświeżono biały korytarz oraz korytarz na parterze. Cały korytarz został umyty, przed kuchniami położono białe płytki, a dodatkowo w apartamencie przy telefonie nałożono tynk jaskółczyk.
Boże, ile pracy.
A co z tą kawą poranną?
Przyniosłam specjalnie, aby pobudzić Państwa apetyt, menu z lat 20., nie dokładnie z 26 roku, a zatem podawano wkrótce, na drugie śniadanie.
Proszę, byście Państwo notowali.
Tak, notujcie Państwo, może ktoś zechce. No, nie jest to szczególnie trudne menu, myślę, że dość proste i możemy sobie je zafundować. Co prawda na drugie śniadanie jeszcze musimy chwilę poczekać do godziny 12, 13, 15, bo mniej więcej o tej porze było podawane. Na śniadanie podano omlet z parmezanem. Przyznacie Państwo, niezbyt trudne danie. Możemy sobie wykonać takie w domu. Filet sandacza gotowany w sosie własnym podany. Pire z ziemniaków, seler w formie musu, takiej pianki oraz pudding ryżowy. Natomiast kuchnia przygotowuje obiad, który zostanie podany późnym wieczorem, około godziny 20. I goście otrzymają zupę zagęszczoną z borowikami, sufle rybny po włosku, szpinak z grzankami, kompot z jabłek, bezy z bitą śmietanką oraz powidła ze śliwek. No nie zapominajmy też o służbie.
Druzgocące informacje dla wszystkich, którzy przygotowują dzisiejszy obiad.
I którzy być może nie dysponują podobnymi funduszami, jakimi wiadomo dysponowali ówcześni gestorzy tego miejsca. No, wracamy do naszej rozmowy i do tych dywagacji przedśniadaniowych, śniadaniowych, tudzież obiadowych.
Co więcej, ważne, jak miasto wtedy też funkcjonowało, bo powiedzieliśmy o zamku. To już w kolejnej rozmowie.